Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Maciej Zaniewicz z Forum Energii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na waszej stronie internetowej, na stronie internetowej forumenergii.eu znajduje się najnowsza opinia Anatomia zależności, jak wyeliminować rosyjski atom z Europy. No i na samym początku rodzi się takie pytanie, dlaczego waszym zdaniem Rosja szantażuje Europę atomem?
Tak naprawdę jeszcze nie szantażuje w sposób, który mógłby nas realnie dotknąć. Co mam na myśli? My często rozmawiamy o atomie w kontekście jednego ze sposobów odchodzenia od zależności od paliw kopalnych, od których Unia Europejska jest strukturalnie uzależniona. To znaczy nie jest i nie będzie w stanie pokryć swojego zapotrzebowania lokalną produkcją. Natomiast niestety podobne zjawisko jest w przypadku całego cyklu paliwowego technologii jądrowej. Czyli poczynając od, no tak naprawdę największe uzależnienie jest właśnie w obszarze wydobycia rudy uranu, której praktycznie na terenie Unii Europejskiej w ogóle nie wydobywamy i po prostu nie byłoby to opłacalne, więc ją importujemy. Importujemy ją między innymi z Rosji, z Kazachstanu, gdzie są też niektóre, to wydobycie częściowe jest też przez Rosję kontrolowane. I na każdym kolejnym szczebelku, zwłaszcza na etapie wzbogacania tego uranu, jesteśmy zależni od Rosji. A więc są tu instrumenty nacisku, które Rosja mogłaby wykorzystać. Jesteśmy w stanie sobie hipotetycznie wyobrazić sytuację, w której Rosja powie, od jutra przestajemy wam wysyłać wszystko, co jest związane z technologią jądrową, w odpowiedzi na waszą nieprzyjazną politykę, czyli sankcje. I rzeczywiście, no, byłaby to sytuacja na dłuższą metę niekorzystna dla naszej energetyki, dla naszej gospodarki, dla sektora jądrowego. A tego typu groźby już były przez Rosję wysuwane w kontekście wobec Stanów Zjednoczonych. Minister gospodarki Rosji wprost stwierdził, że Rosja może przestać wysyłać uran, wzbogacony uran do Stanów Zjednoczonych, bo też często nie wiemy, że Stany Zjednoczone, a więc największy globalny adwersarz Rosji, jest od Rosji również uzależniony w tym kontekście, a energetyka jądrowa jest przecież niezwykle ważna dla Stanów Zjednoczonych. Więc jest to, ta zależność, ona istnieje, o niej rzadko sobie wspominamy, bo ona jest bardzo skomplikowana. To nie jest tak jak w przypadku ropy czy gazu, że po prostu importujemy z Rosji i wielkiej filozofii tu nie ma. To jest złożona zależność wieloetapowa, związana z tak samo skomplikowana, jak i cała technologia jądrowa, więc ciężko o tym się rozmawia, natomiast jest to zależność, która zmniejsza naszą po prostu nasze bezpieczeństwo energetyczne, już nie wspominając o tym, że kupując wyroby Rosatomu czy usługi Rosatomu, a więc państwowej spółki, państwowego koncernu jądrowego, my tak naprawdę wysyłamy pieniądze na konto tej spółki, tej samej, która zajmuje się obsługą, bieżącą obsługą rosyjskiej broni jądrowej, tudzież produkuje podzespoły wykorzystywane później przez objęte sankcjami spółki sektora zbrojeniowego, które produkują na przykład pociski, które potem są wysyłane na Ukrainę. A więc tak naprawdę te pieniądze trafiają do spółki, która jest spółką o znaczeniu strategicznym dla agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej.
O Rosatomie za chwileczkę oczywiście jeszcze porozmawiamy, natomiast w twojej wypowiedzi użyłeś kilku takich skomplikowanych terminów i gdyby te terminy przybliżyć naszym słuchaczom, mówimy o całym cyklu paliwowym, mówimy o wydobyciu rud uranu, mówimy o wzbogacaniu uranu. Czym różnią się te etapy i jak wygląda ten cały cykl paliwowy?
Tak, rzeczywiście, no tak jak wspomniałem, jest to skomplikowany proces. Od początku idąc niejako, najpierw wydobywamy rudę uranu, a jeżeli chodzi o wydobycie tej rudy uranu i to skąd ona pochodzi, ta wykorzystywana w Unii Europejskiej, to w około 20% z Federacji Rosyjskiej, choć głównie z innych obszarów, z Nigru, z Kazachstanu. Następnie musimy zrobić tak zwany koncentrat, a następnie wzbogacić tę rudę, wzbogacić ten uran, tak żeby odpowiednia była zawartość izotopów wykorzystywanych później do reakcji. I w zakresie tego wzbogacania, które odbywa się, to jest skomplikowany też technologicznie proces, odbywa się w tak zwanych wirówkach. O nich było dosyć głośno w kontekście Iranu, który kiedyś, zaczynając swój program jądrowy, właśnie tę technologię rozwijał i była taka sytuacja, była specjalna operacja Stanów Zjednoczonych, która miała na celu sabotowanie pracy tych wirówek. To wtedy głośniej było na całym świecie o tej technologii, ale nie przypominam sobie, żeby oprócz tego rozmawiano o niej tak w mediach masowych. A więc to wzbogacanie jest skomplikowanym procesem technologicznym i do niego dostęp jest bardzo ograniczony na świecie, to znaczy ograniczona liczba państw ma tę możliwość, ponieważ na tym etapie możemy też wzbogacić uran do poziomu, który pozwoli na wyprodukowanie broni jądrowej. W związku z czym, żeby przeciwdziałać temu, ogranicza się dostęp do samej technologii. W tym zakresie Rosja jest niekwestionowanym globalnym liderem. Posiada około 45% globalnego potencjału do wzbogacania, co pokazuje, jak istotnym jest globalnie graczem. A bez tego etapu nie wyprodukujemy paliwa jądrowego, które jest jakby finalnym etapem tego cyklu paliwowego, gdy już bierzemy ten wzbogacony uran i produkujemy pręty paliwowe i zestawy paliwowe, które później są już po prostu wysyłane do elektrowni jądrowej, wkładane w rdzeń reaktora i nasza elektrownia może pracować. To, co jest cechą taką szczególną tego całego cyklu paliwowego, to to, że jest on pozwala na magazynowanie tego paliwa w elektrowniach jądrowych. To jest niezwykle ważne, bo możemy tego paliwa zgromadzić na lat kilka, a nawet kilkanaście, więc to też nie jest tak, że w przypadku, gdy coś się zadzieje na tym całym cyklu, znów weźmy sobie hipotetyczną sytuację odcięcia dostaw z Rosji, już wiemy, że jesteśmy bardzo zależni, Rosja postanawia wykorzystać tę zależność i odcina nam dostawy kompletnie. A do tego dochodzą nam jeszcze jakieś zawirowania, jak teraz wokół Nigru, gdy doszło do zamachu stanu, władze przejęła prorosyjska junta, no i pojawiły się spekulacje, czy z kolei Niger nie wprowadzi embargo na eksport uranu do Unii Europejskiej. A Niger to jest około 1/4 uranu, który jest importowany do krajów Unii Europejskiej. I jeżeli wyobrazimy sobie taką hipotetyczną sytuację, że coś się dzieje na etapie tego cyklu paliwowego, to nie jest tak jak z gazem czy z ropą, że natychmiast braknie nam tego paliwa i mamy olbrzymi kryzys, taki jak ten, z którym mieliśmy do czynienia na jesieni 2021 roku i który dopiero teraz nieco osłabł. Z gazem i ropą jest gorzej, bo zmagazynować jej możemy na kilkadziesiąt dni, a w przypadku paliwa jądrowego to jest kilkanaście lat. Więc gdy coś się zadzieje, my mamy dużo czasu na to, żeby zareagować i znaleźć alternatywne dostawy, które będą droższe oczywiście. Natomiast z uwagi na to, że mamy dużo czasu, ale z drugiej strony ryzyko jest, to rozsądnym jest już w tym momencie zastanowienie się nad tym problemem i przeciwdziałanie mu z wyprzedzeniem, to znaczy budowanie własnych zdolności. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w Unii Europejskiej też tak naprawdę energetyka jądrowa, mimo tego, iż Niemcy się z niej wycofały, raczej wszystko wskazuje na to, że w perspektywie tak lat 10-15 raczej będzie się rozwijać, a więc tego paliwa będzie potrzeba jeszcze więcej. W związku z tym warto byłoby rozwijać nasze rodzime europejskie zdolności.
No właśnie, kiedy mówimy o tych europejskich rodzimych zdolnościach, w twojej analizie pojawił się też taki termin reprocessing i tutaj też jest element, wydaje się, możliwego potencjalnego szantażu ze strony Rosji. Jak wygląda ten proces i na czym polega ten szantaż, albo na czym mógłby polegać ten szantaż rosyjski?
To jest w ogóle bardzo ciekawy element tej całej układanki. Reprocessing możemy nazwać po prostu takim recyklingiem paliwa, zużytego paliwa jądrowego. W tym wypadku rzecz dotyczy głównie Francji w kontekście Rosji. Otóż paliwo jądrowe po wykorzystaniu możemy po prostu składować i nic z nim nie zrobić. Możemy też go ponownie wykorzystać, ponownie wzbogacając uran, który tam jest. Dzięki temu zwiększamy ekonomię, no i ekologię też funkcjonowania elektrowni jądrowych. Znowuż jednak, z uwagi na to, że mamy ograniczone zdolności wzbogacania, a Rosja ma je olbrzymie, opłaca się Francji wysyłać olbrzymie ilości zużytego paliwa jądrowego, de facto już oczyszczonego, ale po to, żeby go ponownie wzbogacić w Rosji. Jest to proces, który był już wcześniej praktykowany, był oprotestowany przez różne środowiska, w tym głównie Greenpeace, który zrobił całe dochodzenie dotyczące tego procederu. I został on ponownie wznowiony w 2021 roku. I głównie za sprawą tego procesu, ale nie tylko, Francja obecnie odpowiada za około połowę środków finansowych, które płyną z Unii Europejskiej do Rosji w związku z przemysłem, w ramach przemysłu jądrowego. To pokazuje, jak też złożone jest to zjawisko i jakich oponentów może mieć często, to znaczy jakich oponentów sankcje wobec Rosatomu czy polityka antyrosyjska w obszarze sektora jądrowego może mieć, bo są to nie tylko państwa uzależnione od paliwa rosyjskiego, jak na przykład Węgry, Słowacja, bowiem reaktorów rosyjskiej produkcji na obszarze Unii Europejskiej jest 20, ale jest to między innymi Francja, która nie ma rosyjskich reaktorów, natomiast ściśle współpracuje z Rosją w obszarze sektora jądrowego.
Wróćmy teraz do tego, o czym mówiłeś przed kilkoma minutami, mianowicie do Rosatomu. I dlaczego Rosatom jest koncernem politycznym?
Na to pytanie odpowiedzi mamy kilka tak naprawdę już od samej genezy powstania Rosatomu. Rosatom jest koncernem, który powstał z przekształcenia sowieckiego, a potem rosyjskiego Ministerstwa Energetyki, Energii Jądrowej, w związku z czym no, sięga korzeniami do władz, do samego centrum decyzyjnego Kremla. I mimo, że jest obecnie koncernem, a więc spółką, to jest spółką państwową, której prezes jest naznaczany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej. Więc no, tutaj ścisła współpraca z Rosją jest rzeczą niekwestionowalną. Rosatom jest kluczowy dla właśnie rosyjskiego sektora zbrojeniowego, dostarczając mu półprodukty. Jest kluczowy dla istnienia rosyjskiego arsenału jądrowego, który utrzymuje. Operuje flotą lodołamaczy jądrowych. Jest to naprawdę kluczowa spółka dla rosyjskiej polityki, również zagranicznej. Rosatom przecież jest współodpowiedzialny za okupację zaporowskiej elektrowni jądrowej w Ukrainie. To nie kto inny, jak właśnie rosatomowska spółka córka jest za to odpowiedzialna, za obecne nadzorowanie pracy zaporowskiej elektrowni jądrowej. I to właśnie ta spółka podejmuje decyzje niezgodne z ukraińskim dozorem jądrowym, zwiększając ryzyko dla funkcjonowania tej elektrowni. To ta spółka współdziała z siłami zbrojnymi Rosji, które stacjonują na terenie zaporowskiej elektrowni jądrowej, więc są to rzeczy, które nie są w ogóle ukrywane. Współpraca z sektorem zbrojeniowym rosyjskim widnieje w raporcie rocznym tej spółki, więc to, że jest ona wykorzystywana do realizacji celów politycznych, moim zdaniem nie podlega wątpliwościom. No problem pojawia się na tym poziomie, że współpraca z Rosatomem jest po prostu opłacalna. Opłaca się korzystać z ich usług wzbogacania, opłaca się kupować rosyjskie paliwo jądrowe do reaktorów rosyjskiej produkcji na terenie Unii Europejskiej, bo to nie jest konieczność. To znaczy zachodnie spółki, na przykład amerykański Westinghouse, który ma swoje zakłady w Szwecji, produkuje paliwo, które może być wykorzystane przez rosyjskiej produkcji reaktory. I jest na przykład na Ukrainie wykorzystywane, ale też w innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast oferta Rosatomu jest po prostu atrakcyjna cenowo. Natomiast jest to zupełnie taki sam przypadek, jak mieliśmy w stosunku do Gazpromu, czy też Rosatomu w tych innych obszarach energetyki. Tamta oferta cenowa jest również jak najbardziej atrakcyjna, natomiast wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi klauzulami lub z szantażem politycznym w przypadku, gdy jakieś państwo no niekoniecznie sprzyja polityce Federacji Rosyjskiej. I tak też to wyglądało w przypadku Polski niejednokrotnie szantażowanej przez Gazprom. A obecnie też obserwujemy właśnie taką synergię pomiędzy rządem rosyjskim a polityką Rosatomu. To znaczy, z jednej strony Rosatom oferuje bardzo tanią technologię. Wybudowanie rosyjskiej elektrowni jądrowej de facto może się sprowadzać dla takiego rządu odbiorcy do podjęcia decyzji politycznej. 100% finansowania może być zapewnione przez rosyjski rząd na podstawie bardzo atrakcyjnych, nisko oprocentowanych kredytów, które w dalszej perspektywie mogą być nawet umorzone. Problem polega na tym, że są dodatkowe klauzule często do takiej umowy, bądź Rosja stosuje praktyki monopolistyczne, uzależniając po prostu klienta od swoich dostaw na wiele, wiele lat. Decyzja o budowie elektrowni jądrowej to nie jest choćby jak z gazem kontrakt na 20 lat, to jest decyzja, która rodzi konsekwencje w perspektywie nawet 80 lat. A więc tutaj widać duże problemy i polityczny aspekt działania tego koncernu.
No i na zakończenie chciałbym zapytać, jak twoim zdaniem budować unijną, europejską odporność jądrową?
Tak jak wspomniałem, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli dotychczas nie mieliśmy sytuacji, gdy Rosja realnie wobec całej Unii wstrzymałaby dostawy, to gdyby pojawił się problem związany z wykorzystaniem tego do celów politycznych, to my musimy być na to przygotowani. A najlepszy sposób, jak na to możemy się przygotować, to jest zwiększyć po prostu swoje zdolności w tych obszarach, w których jesteśmy najbardziej uzależnieni. Chodzi tutaj głównie o wzbogacanie uranu, czy też pozyskanie uranu z innych źródeł. Ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, gdy po prostu akceptujemy istnienie pewnej zależności, i to naprawdę sporej, i po prostu nadal w nią brniemy w perspektywie najbliższych 10-20 lat, tylko z tego względu, że bardziej opłacalne jest kupowanie czegoś od Rosji niż budowanie własnej zdolności. Gdybyśmy taką logiką kierowali się w przypadku gazu czy ropy naftowej, no to trudno sobie wyobrazić, w jakim bylibyśmy miejscu. Gdyby wobec rosyjskiego szantażu 2 lata temu wszystkie państwa Unii Europejskiej stwierdziły, no trudno, Rosja daje taniej, no to spełnimy jej żądania. A więc uważam, że taka sama logika jak w przypadku innych paliw kopalnych, w przypadku innych źródeł energii, powinna być stosowana w przypadku technologii jądrowej, zwłaszcza gdy zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze zapotrzebowanie na uran i na paliwo jądrowe będzie raczej rosło niż malało. W związku z czym najgorszym scenariuszem byłaby odpowiedź w postaci zwiększonych zakupów z Federacji Rosyjskiej i przekazywanie więcej pieniędzy spółce, która jest współodpowiedzialna za chociażby okupację Ukrainy.
No dobra, ale po 24 lutego 2022 roku, czy zostały przez jakieś europejskie państwa podjęte działania, które budowały odporność na ten rosyjski szantaż w obszarze energetyki jądrowej?
Tak, oczywiście to też nie jest tak, że ten obraz jest taki czarny i w tym momencie jesteśmy w 100% prorosyjscy i nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jaki jest problem. Po już tak naprawdę pierwsze takie ruchy zaczęły być wykonywane przez Ukrainę, która jeszcze w 2007 roku podjęła współpracę z amerykańskim Westinghouse'em po to właśnie, żeby zamienić rosyjskie paliwo w swoich reaktorach na inne niż rosyjskie. No to problem był ogromny w Ukrainie, ponieważ to był początek w ogóle tej polityki, a połowa energii elektrycznej generowana w tym kraju pochodziła właśnie z reaktorów rosyjskiej konstrukcji. Natomiast jest to polityka, która z powodzeniem była realizowana i 7 z 15 reaktorów działa już na paliwie nierosyjskim. A jeżeli chodzi o kraje samej Unii Europejskiej, to ta świadomość bardzo powoli była budowana i takim przełomem właśnie była rosyjska inwazja na Ukrainę, Wówczas to na przykład Finlandia anulowała umowę na budowę kolejnego bloku jądrowego rosyjskiego, kolejnej elektrowni jądrowej rosyjskiej. Wówczas chociażby Czechy zaczęły też podejmować już radykalne kroki na rzecz zamiany rosyjskiego paliwa jądrowego innym, czyli głównie amerykańskiego Westinghouse i francuskiego Framatome. Więc te podobne ruchy poczyniła Bułgaria. Na poziomie całej Unii Europejskiej mamy inicjatywę, która ma na celu koordynować te działania i po prostu zamienić, wypchnąć to rosyjskie paliwo z reaktorów rosyjskiej konstrukcji, co jest technologicznie możliwe. No ale właśnie to jest ten ostatni etap cyklu paliwowego, czyli to paliwo. Ono, jeżeli nawet będzie produkowane w Unii Europejskiej, jeśli my nie zbudujemy własnych zdolności, nie zwiększymy własnych zdolności, na przykład wzbogacania, to wciąż będziemy korzystać na etapie półproduktów z rosyjskich usług. Więc tutaj na pewno muszą zostać podjęte kroki. Pojawia się pytanie, czy nie będzie to skutkowało droższą energią elektryczną. Pewnie będzie, ale naprawdę nieznacznie, bo udział całego cyklu paliwowego, czyli wszystkiego, co prowadzi do załadowania tego paliwa do reaktora w cenie energii elektrycznej produkowanej przez elektrownię jądrową, to jest kilkanaście procent. Więc nawet znaczący wzrost na kilku z tych etapach nie spowoduje tak dużych wzrostów pracy elektrowni, jak to jest w przypadku elektrowni na gaz, węgiel czy ropę, gdzie udział tych kosztów paliwa jest zdecydowanie wyższy.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Zainteresowanych analizą, opinią odsyłam na stronę forum-energii.eu, a moim gościem był dzisiaj Maciej Zaniewicz z Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.